Drodzy Państwo, i rozpoczynamy naszą audycję aktualności dnia. Dzisiaj pierwszy temat to szczyt w Brukseli, który teraz trwa. Szczyt w Brukseli przywódców państw strefy euro, ale także zostali zaproszeni inni też przywódcy, w tym także jest premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, europosłem do parlamentu. Witamy serdecznie, panie profesorze, na antenie Maria.
Szczęść Boże.
Jaki będzie to szczyt? Czy to będzie szczyt przełomowy? Bo wiemy, że wczoraj i też i dzisiaj temat, jeśli chodzi o Brexit, musi być jednogłośność w tym temacie, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Też mają być dotykane tematy zmian klimatycznych oraz ustalenia szczerca. Chodzi o przyjmowanie uchodźców. Wtedy powiedziano, tak się dogadano, że ma być ono dowolne, ale słyszymy, że są też głosy, żeby było obowiązkowe. Oczywiście tutaj Polska i Grupa Wyszehradzka jest za tym, żeby była tutaj dowolność. Bardzo prosimy o ocenę tego spotkania, co już wiemy do tej pory.
No wiemy, że ta prośba Teresy May o to, żeby Unia wyszła naprzeciwko, pomogła jej w tej trudnej sytuacji, ponieważ ona wygrała co prawda głosowanie w sprawie wotum zaufania, ale bardzo niewielką ilością głosu, a poza tym to głosowanie w sprawie tej umowy zostało przełożone, bo w tej chwili nie ma większości, nie ma poparcia w izbie gmin. Prosiła, na zasadzie chciała, pewnie miała nadzieję na jakiś mocny sygnał ze strony, czy pewnego typu ustępstwa ze strony Unii Europejskiej. I tak się niestety nie stało. Także owszem, uzgodniono pewną deklarację. Ta deklaracja mówi tylko o tym, no jest taką drobną koncesją, tylko o tym, że ten najbardziej kontrowersyjny zapis, tak zwany backstop, czyli to, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia w przyszłości między Wielką Brytanią a Unią Europejską, to i tak Irlandia Północna pozostanie jakby w strefie handlowej europejskiej, że nie będzie takiej twardej granicy, że między Irlandią a Irlandią Północną. I to jest najbardziej oczywiście kontrowersyjny z punktu widzenia też polityków brytyjskich zapis, no bo w gruncie rzeczy oni się boją tego, że w ten sposób Irlandia Północna zostanie jakby oddzielona od reszty Wielkiej Brytanii, że to jest w ogóle utrata suwerenności. Są inne jeszcze zapisy, no, okres duży przejściowy. Najogólniej rzecz biorąc, sytuacja w Wielkiej Brytanii jest bardzo, bardzo trudna i teraz po tym wczorajszym dniu w zasadzie mówi się o tym, że być może w ogóle nie dojdzie do zatwierdzenia tego porozumienia. Trzeba się przygotowywać na najgorszy wariant, czyli tak zwany no deal, że nie będzie, że to wszystko będzie się w sposób niezorganizowany. Oczywiście są tacy, którzy uważają, że Brytyjczycy wycofają wniosek, na co pozwolił Europejski Trybunał Sprawiedliwości ostatnio w tym tygodniu, że mogą jednostronnie wycofać swój wniosek. Są tacy, którzy mają nadzieję, że dojdzie do następnego jeszcze referendum, w którym również takie odwołanie Brexitu nastąpi. No a inni najbardziej może realistyczni, że w końcu jakoś w ostatniej chwili do porozumienia dojdzie. No ale to pokazuje też, jaka jest sytuacja trudna w Europie, bo rzeczywiście Brytyjczycy są w trudnej sytuacji, są bardzo podzieleni. W jakimś sensie okazały się słabi w tych negocjacjach. No, nie mają ani jakby, jeżeli chodzi o tych, którzy uważali, że ten proces wychodzenia będzie dosyć łatwy i że Wielka Brytania jako państwo silne jakby poradzi sobie w negocjacjach z Unią w sposób dobry, w sposób doskonały.
Czyli mówiąc tak ogólnie, to ten sposób wychodzenia jest, panie profesorze, dla innych państw, przykładowo, gdyby były jakieś takie pomysły, zachęcający czy zniechęcający, że ta procedura jednak jest skomplikowana i strasznie wyczerpująca, myślę, też życie polityczne danego państwa?
No, ja myślę, że po to się robi, żeby to było takie trudne, żeby żadne inne państwo nie wpadło na taki pomysł, żeby pójść śladami Wielkiej Brytanii. Ja myślę, że szczerze mówiąc, to sądzę jednak, że Wielka Brytania jest bardzo źle traktowana i że jeżeli by doszło rzeczywiście do takiego, że gwałtownego wyjścia bez porozumienia albo odwołania tej decyzji, to prawdopodobnie podziały w Wielkiej Brytanii będą równie mocne jak te, które obserwujemy teraz we Francji. A co więcej, to będzie niedobre dla Unii. Cały ten proces jest niedobry dla Unii, bo ona pokazuje, że Unia staje się coraz bardziej związkiem, tworem opartym jednak na przymusie lęku, a nie niekoniecznie na takim właśnie przekonaniu o wzajemnych korzyściach. Ja też wczoraj miałem też ciekawą rozmowę z kolegą z innej grupy politycznej, z naszego regionu, i z którego wnioskowałem, że to kolega parlamentarzysta, że wszyscy już mają powoli też dosyć takiej nierówności, która coraz bardziej panuje w Unii. Właśnie ci przedstawiciele politycy naszego regionu, których trzeba się poucza, których się źle traktuje. No, też Francja ogłosiła teraz, że prawdopodobnie oczywiście deficyt budżetowy tego kraju przekroczy 3%, czyli dopuszczalną granicę, a jednocześnie trwa spór z Włochami, którzy są dużo poniżej 3%, ale nie pozwala się na pewne obietnice socjalne, które oni, ten nowy rząd zgłosił. Więc no to wszystko pogłębia moim zdaniem kryzys i także też kryzys wartości Unii Europejskiej.
Jeszcze jedno, panie profesorze, teraz może przejdźmy do tej migracji, bo wiemy, że tutaj tutaj przedstawiciele Polski mogą tutaj z podniesionym czołem stawać i rozmawiać, bowiem no jesteśmy tutaj liderem Grupy Wyszehradzkiej, tak można powiedzieć, i te wskazówki tejże grupy zostały przyjęte. Już dzisiaj nikt nie mówi o tym, żeby tworzyć kanały przerzutowe i tak dalej, czy zapraszać specjalnie migrantów, natomiast problem migracji jest. I teraz jak pan ocenia, czy przejdzie to ustalenie czerwcowe, że będzie dowolność, a nie obowiązkowość, bo ta obowiązkowość znów jest narzuceniem, prawda, na siłę tam, gdzie po prostu no, tych migrantów nie potrzeba. Polska przyjmuje na przykład tutaj ze strony wschodniej obywateli Ukrainy, prawda, do pracy. I to jest nasz wkład również w problem, prawda, migracji i problem też Europy.
No, to co Grupie Wyszehradzkiej dało się osiągnąć, czy dzisiaj to jest wielki sukces, to jest w zasadzie udaremnienie wprowadzenia tego tak zwanego właśnie mechanizmu stałej relokacji. Tego na rok zgodziło się jeszcze rząd Ewy Kopacz, że w ramach tego przyjmiemy 7 tysięcy osób, a potem ewentualnie inne. I to było wówczas w tym kryzysie roku 2015, gdy Angela Merkel miała taki plan, o którym teraz się mówi, że ona myślała, że rozwiąże mniej więcej tak sprawy imigrantów, jak rozwiązała kwestię kryzysu finansowego, że narzuciła tam pewne rozwiązania, no głównie Grecji. I tutaj miało być podobnie. To się nie udało, tak właśnie dzięki też, przede wszystkim może dzięki zdecydowanej postawie Grupy Wyszehradzkiej rządu polskiego, bo Polska tu odgrywała i odgrywa kluczową rolę. Ale ciągle jest jeszcze na stole, ciągle się pracuje i się mówi o tym, że należy dokonać rewizji tego traktatu umowy dublińskiej. I to jest, wokół tego toczą się spory. Oczywiście nacisk, żeby przyjmować imigrantów i to dobrowolnie, no to będzie trwało, ale to jest pytanie, czy kiedykolwiek do tej rewizji układu dublińskiego, konwencji dublińskiej dojdzie. A wówczas tam rzeczywiście byłby taki zapisany mechanizm, że w przypadku kryzysu wielkiego imigracyjnego państwa byłyby zobowiązane do przyjęcia odpowiedniej liczby uchodźców, a jeżeli nie, no to musiałby płacić, wnosić jakiś swój kład finansowy. Ale mi się wydaje, że ta sprawa też w związku z wydarzeniami w Strasburgu znowu się oddala. I ja myślę, że nie ma chyba szans politycznych na to, żeby ktokolwiek się, żeby doszło do zgody w tej kwestii, temacie, żeby czyli to takie, przeprowadzono.
Czyli takie, panie profesorze, dalej takie brnięcie w mazi takiej pewnej, prawda, tutaj taki ustawodawczy, tak trudno jest się co coś konkretnie, no bo tutaj wiadomo, interesy wchodzą osobne państwa, ale z drugiej strony widać, że ja myślę, że głowa zarządzający tym organizmem, jakim jest Unia Europejska, tam mówimy tyle urzędników, tyle biurokracji, ale to wszystko jakieś jest takie spowolnione. Czy to tak specjalnie, czy po prostu dużo jest tych przepisów i takie zagubienie się obserwuje?
Nie, no proces decyzyjny jest trudny, ale ja powiedział, na szczęście jest tak, że czas zgody państw w pewnych kwestiach i przecież my chcemy, żeby to nie opierało się po prostu na większości kwalifikowanej w Radzie, bo jesteśmy za tym, żeby tego rodzaju decyzje o zasadniczym znaczeniu były podejmowane jednomyślnie, konsensualnie, no bo to jest oczywiście też wyraz naszej suwerenności. No z drugiej strony jest oczywiście Parlament Europejski, też który ma też przy wszystkich regulacjach swój głos, więc dlatego to jest, no i komisja, która oczywiście tam są te tysiące urzędników, którzy przygotowują różne projekty legislacyjne, więc ten proces jest trudny, ale tego ja bym akurat nie krytykował. Ja bym powiedział, że problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że dzisiaj ideologia Unii, obecnej Unii Europejskiej, która też niewiele ma wspólnego z tymi zasadami, które myślano na początku procesu integracji, że ta ideologia staje się coraz bardziej nierealistyczna i ona jest odrzucana przez społeczeństwa. No bo wszyscy wiedzą, no jest tak, że dzisiaj w czasie świąt Bożego Narodzenia na ulicy wprowadzane jest wojsko, żeby chronić jarmarki świąteczne. Ja byłem w tamtym roku na pasterce w Brukseli, w katedrze, przed którym stała straż i to wojsko. I wojsko było w środku w czasie nabożeństwa, a w pobliżu były ukryte też na wszelki wypadek karetki pogotowia, gdyby doszło do jakiegoś zamachu. No, dzisiaj jesteśmy, czego to jest symbol? No symbol tego, że idea wielokulturowego społeczeństwa jest ideą, która dzisiaj okazała dla wielu tych, którzy głosili tolerancję.
To jest po prostu
to są piękne
słowa, oczywiście.
Piękne utopijne hasła, tak? Ten zamachowiec w Strasburgu, no mówi się, że jest Francuzem, no, marokańskiego pochodzenia, no, ale pokazujący, że oczywiście to jest jakiś, nie są wszyscy, to jest znikoma mniejszość, no, ale dzisiaj mamy taką sytuację w wielu krajach, w stolicach europejskich, właśnie we Francji, czy to się zaczyna w Niemczech, czy wiemy, że były zamachy w Londynie, no, w którym tracą życie osoby właśnie też w wyniku zamachów terrorystycznych i to jest plagą, więc teraz,
oczywiście, no i trudno też powiedzieć, panie profesorze, że ten zamachowiec, który już nie żyje, został wczoraj, prawda, wieczorem, no bo otworzył ogień do policji, został zastrzelony, że on się zasymilował, że on się czuł w jedności z narodem francuskim, bo gdyby tak było, to przy do swoich mówimy, plemieńców by nigdy nie strzelał, tylko czuł się całkowicie odseparowany, dlatego zaatakował, myślę.
Tak, ale też trudno powiedzieć, że to jest tylko kwestia, powiedzmy, integracji w sensie społecznym, tak, że on, no bo on był oczywiście przestępcą, no, ale z zjawiskiem radykalizacji pewnej części tych wspólnot mamy do czynienia. I teraz trudno wymagać od krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które nie mają takich dużych wspólnot muzułmańskich, żeby sprowadzały.
I zapraszały niejako na siłę. Panie profesorze, tak. Bo tam jeszcze mamy inne tematy. Jeszcze jedna sprawa, może dwa pytania. I jak pan uważa, który najbardziej kraj naciska, żeby był osobny buret tak zwanego Eurolandu? Jakiemu krajowi to jest na rękę najmocniej? Czy to są Niemcy, czy to są...
Nie, najmocniej naciska Francja, ponieważ Francja ma kłopoty gospodarcze. Niemcy akurat nie bardzo chciały, bo problem polega na tym, że to Francuzi chcieliby, żeby to Niemcy sfinansowały też znaczną część tego budżetu, a także politykę społeczną, a także ich reformy. I teraz zresztą po tym ostatnim przemówieniu prezydenta Macrona, który jakby wycofał się pod wpływem protestów społecznych ze swoich reform, a jednocześnie podwyższenia podatków, tych opłat za paliwo, no to w Niemczech pojawił się pewien niepokój. Tu są wyraźne rozbieżności interesów między Niemcami a Francją. Nawet można by się spodziewać, że jeżeli te rozbieżności interesów będą coraz większe, to Niemcy z pewną większą życzliwością może popatrzą na Polskę.
Polka mówi bardzo wyraźnie, że budżet ma być jeden, a nie tak, że mamy dwie prędkości, dwa budżety jeszcze, a na początku tak nie było. Panie profesorze...
Ale ja jeszcze chciałem dodać jeszcze jedno, proszę ojca, tak, ale Polska też przynosi korzyści gospodarcze Niemcom, a nie łączy się z kosztami, więc na tym polega problem, że dzisiaj Francja oznacza i przyjaźń z Francją i wspólnota interesów z Francją oznacza koszty dla Niemców, natomiast rozwój kontaktu z Polską jest zawsze dla Niemców niezwykle korzystny gospodarczy i to jest ta różnica.
Tak. Panie profesorze, pan jako też socjolog, profesor, wykładowca mieszkający przez jakiś czas w Niemczech, zna ten świat niemiecki, nie wiem, czy tak można powiedzieć, oceniając tą decyzję, wiadomość, słyszeliśmy, niemiecki Bundestag uchwalił ustawę wprowadzającą tak zwaną trzecią płeć, obok męskiej, żeńskiej, będzie ta płeć diverse, czyli odmienna, inna. Jak to rozumieć? Ja myślę, że ktoś, kto by teraz się obudził i prawda, wstał, że tak powiem, z martwy 20-30 lat temu, odeszły z tego świata, by po prostu się na nowo by się pewnie chciał położyć, bo no jest to rzecz niebywała, że do tego dochodzi, że parlament bierze udział w takich ustawach, prawda?
No to jest związane z tym, o czym mówiłem. Inny aspekt tej ideologii, bo ta wielokulturowość, właśnie ten taki stosunek do płci, w ogóle do wszelkich naturalnych uwarunkowań, no to są elementy tej takiej superliberalnej czy ideologii, no, która dziś jest dominująca. I w przypadku Niemiec to jest, no na tym też polega zawsze ten problem, że w Niemczech przecież rządzą, co prawda w koalicji, ale że główną partią są chrześcijańscy demokraci, więc partia, która ma chrześcijaństwo wpisane w swą nazwę wręcz. Dzisiaj pytał mnie ktoś, jakiś polski dziennikarz, czym należy oczekiwać, że ta partia stanie się bardziej konserwatywna. No problem polega niemieckich konserwatystów, czy tych chrześcijańskich demokratów, że w takich naszych kategoriach to oni wszyscy mogliby się, no wszyscy przesadzam, no ale część z nich mogłaby się z powodzeniem zapisać do partii Nowoczesna u nas, prawda, więc...
Jeśli by się dobrze czuli, no, to jeszcze się w ogóle nie mieści, panie profesorze, bo teraz to wszystko będzie nawarstwiało nowy jakiś proces myślenia i działania, no bo trzecia płeć, no począwszy od jakichś porządków, prawda, wpisów do paszportów, do dowodów, ja już nie mówię, że teraz toalety na lotniskach czy na dworcach, no w ogóle, no uczenie teraz szkole,
no bo
dzieci.
Tych płci jest w ogóle więcej, na kompromis, że napisali, że tylko trzecia, tam są różne warianty tej trzeciej płci, a poza tym mówi się oczywiście płeć zależy od subiektywnego wyobrażenia, od tożsamości tej osoby, ona się czuje, a nie od pewnych cech fizycznych. No to jest...
No ale to jesteśmy obrogu od takich absurdów, że będziemy określać się, że ktoś się czuje koniem i będzie miał wpisane, że jest koniem, prawda, albo psem, no to psem, nie człowiekiem, no bo to jest początek pewnej fali, coś się już zaczęło. No,
no to jest oczywiście, to jest jakoś oczywiście wyprowadzane z takiej, no ci, którzy bronią tego, to jest wyprowadzane no, z idei tolerancji, jakiejś miłości, prawda, dla wszelkiej odmienności, miłości bliźniego, że przecież, prawda, są osoby, no wiemy, że zdarzają się, ale odrzucenie jakichkolwiek takich norm, prawda, i natury, z tego takiego przekonania, że coś jest zbudowane na jakimś fundamencie, który nie podlega naszej arbitralnej decyzji. No niestety te przemiany społeczne idą, czy kulturowe idą w tę stronę, ale one też powodują reakcje, powodują to, że coraz więcej osób no właśnie o tych poglądach tradycyjnych, konserwatywnych, że
spychana, odrzucana, prawda?
Jest spychana, ale one też powoli, moim zdaniem, to też będzie wywołać pewną reakcję na to. Jednak następuje, ponieważ to jest zwykle tak, prawda, że coś doprowadza do pewnego skrajności, ekstremu, no to po pewnym czasie wywołuje tą reakcję. Skądinąd muszę powiedzieć, prawda, że ten terroryzm islamski, czy na podłożu właśnie islamistycznym, on się bierze również z takiego przekonania, bo tam o tym się nie mówi, prawda, ale z takiego odrzucenia tego społeczeństwa zachodniego, bo to nie jest konflikt tylko, prawda, powiedzmy islam czy islamizm kontra chrześcijańska Europa, tylko islamizm też kontra ten świat ponowoczesny z wszystkimi jego wadami, słabościami i chorobami. Więc ja myślę, że ten problem radykalizacji części młodzieży właśnie z tych mniejszości na tym również polega, że tak. Nie czują się dobrze w tych społeczeństwach.
I dlatego w ten sposób protestują, nie czują się ani właśnie obywatelami, ani socjologicznie nie utożsamiają się, no ale to też pewnie do końca nie usprawiedliwia. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Głównie szczyt europejski, który trwa jeszcze i prosto właśnie z Brukseli, pan profesor Zdzisław Krasnodębski. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Dziękuję panu profesorowi.